Dobrze, że mogliśmy sobie przypomnieć przez te pieśni tę wielką prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To naprawdę prawda kluczowa, fundamentalna. Pomyślmy, co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Biblia mówi, że daremna byłaby nasza wiara, nasze kazanie byłoby daremne, nasze spotkania byłyby daremne, nasze nadzieje byłyby nieuzasadnione, nie byłoby żadnej podstawy. Dokąd byśmy mieli pójść, jakby wyglądała nasza przyszłość, jakby wyglądała nasza teraźniejszość. Ale On zmartwychwstał. A ponieważ On zmartwychwstał, to także słowa, które dzisiaj rozważać będziemy, nabierają rangi najwyższego autorytetu. Te słowa, dlatego że wypowiedział je zmartwychwstały Pan. Wypowiedział je jeszcze przed zmartwychwstaniem, ale zmartwychwstaniem potwierdził te słowa. Apostołowie w natchnieniu Ducha Świętego spisali kilkadziesiąt lat później te słowa. I otrzymaliśmy Ewangelię, otrzymaliśmy Nowy Testament, naukę apostolską. Właśnie na fundamencie zmartwychwstania. Bo gdyby nie było zmartwychwstania, to jak dzisiaj nawet słyszeliśmy, Cezariusz wspomniał, ci uczniowie byli tak zalęknieni, że oni by po prostu, już by ich nie było. Ale gdy się im objawił Chrystus, zmartwychwstały. Zamienili się w innych ludzi, zaczęli głosić, życie oddawali. No więc dlatego my dzisiaj też po tylu wiekach bierzemy, otwieramy Słowo Boże i z najwyższym szacunkiem i respektem każde słówko zapisane, każdą jotę, literkę najmniejszą traktujemy bardzo poważnie. Czyż nie? Najwyższym respektem. Teoretycznie na pewno tak. Praktycznie? Praktycznie to różnie bywa i właśnie dlatego potrzebujemy sobie na nowo to przypominać i się zachęcać i budować w nas, rozwijać tę kulturę przetrwania, jak to Cezariusz w niedzielę głosi. Żebyśmy się ostali. Żebyśmy nie dali się wyprzeć z naszego stanowiska. Żebyśmy się ostali we wierze. Potrzebujemy takich śród niedziel, różnych innych spotkań, osobistego czasu z Bogiem, żebyśmy przetrwali, aż Pan przyjdzie i zabierze nas do siebie. 23. część naszych rozważań, kazania na górze. Ta fotografia sytuuje nas mniej więcej w tym miejscu, gdzie według tradycji Jezus na zboczu siedział i mówił uczniom te słowa, które rozważamy. Patrzyli sobie pewno niektórzy na jezioro Galilejskie, może właśnie akurat jakaś łódź przepływała, może ktoś tam coś krzyknął, trochę ich rozproszyło to, tak jak nas czasem coś tam rozproszy, zerkniemy, no, że jakiś pociąg teraz przejechał, też możemy się rozpraszać, ale słowa Jezusa są warte tego, byśmy jednak odwracali uwagę od innych rzeczy i kierowali po naszemu Panu. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Pan Jezus pouczał uczniów, aby zbierali sobie, gromadzili skarb w niebie. Mówił o prawdziwym skarbie, nie o tych rzeczach materialnych. I podsumowaliśmy to nauką apostolską z pierwszego listu do Tymoteusza, z rozdziału 6, gdzie jest napisane w 6 wersecie o pobożności, że jest ona wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Znamy, czasem na własnej skórze żeśmy tego doświadczyli, jak mrzonki o bogactwie, podniesieniu sobie czy powiększeniu sobie stopy życiowej powodują potem rozmaite perypetie. Ale Ty, człowiecze Boży, Ty, niewiasto Boża, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, o bożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Te rzeczy rozwijaj w sobie, te rzeczy pomnażaj w swoim życiu, te rzeczy nabywaj każdego dnia. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Uchwyć się żywota wiecznego. I to jest właśnie ta ostateczna myśl, którą kończyliśmy, że mamy się uchwycić tej myśli, żywot wieczny przede mną. Mogę go osiągnąć, mogę żyć na wieki z Panem, no ale właśnie temu trzeba podporządkować tę doczesność. Dzisiaj przechodzimy do następnej perykopy, następnej części kazania na górze, w której Pan mówi następujące słowa. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. W grecko-polskim Nowym Testamencie, tym interlinearnym, dosłownym, tak to jest oddane. Lampką ciała jest oko. Jeśli więc byłoby oko Twe proste, całe ciało Twe świetliste będzie. Jeśli zaś oko Twe złe byłoby, całe ciało Twe ciemne jest. Jeśli więc światło w Tobie ciemnością jest, ciemność jakaż. Jakaż ciemność Cię wtedy ogarnia, jaki mrok się robi w życiu, robi się w duszy. No więc Pan Jezus posłużył się tutaj taką dosyć powszechną wśród semitów metaforą, gdy się różne obrazy z życia stosowało do duchowego życia, do przekazania pewnej prawdy życiowej. I w tej metaforze oko, podobnie jak serce, spełnia w ludzkim ciele bardzo ważną rolę. Właśnie do tego się odwołuje ta metafora. Ciało jest jakby dom, cały dom, którego wnętrze oświeca okno, czyli oko, ludzkie oko. Przez to okno dociera światło. To, jak człowiek patrzy, wzrok człowieka, decyduje o tym, jakiego rodzaju światło dociera do środka i ile tego światła do środka człowieka dociera. Dosyć prosty obraz. Mamy pokój z jednym oknem. No i od wszystko, co się dzieje w tym pokoju, nastrój w tym pokoju zależy od tego, jakie jest to okno, no nie? Jeżeli, załóżmy, szyba w oknie będzie różowa, to jak będzie w pokoju? Różowo będzie. Jeśli szyba będzie taka pofalowana, to jaka będzie komunikacja z otoczeniem przez to okno? Jakieś takie wykrzywione będzie. Teraz już nie ma takich szyb, jak może jeszcze są, ale raczej się je wyrzuca. Ale kiedyś szyba była szyba i obojętnie, aby tylko była szyba i wstawiali w okno i czasem można było sobie patrzeć, taka szyba pofalowana, ale była w oknie i człowiek podchodził, patrzył i tak się dziwnie wykrzywiał cały obraz. Patrzyłeś przez tę szybę, a tu drzewa się krzywe robiły jakieś. Patrzyłem nieraz przez takie okna, bo mieliśmy takie szyby w niektórych oknach, to patrzyłem sobie, jak się na przykład moja mama szła i się wykrzywiała. To było bardzo ciekawe widok. Albo koń się robił, jakąś głową wielką, tego zmieniało się. Dziwne kształty, dziwne, nienaturalne kształty, zupełnie nie tak, jak rzeczywistość wygląda. W lokalu, w tym biurze na wysepce mamy takie okno, w którym dzisiaj, jak zaświeciło słoneczko, na ścianach się zaczęły pojawiać słowa miłość, radość, łagodność. Niezwykłe. Na ścianach takie napisy się pojawiały jak... Dlaczego? No bo okno takie jest, bo na tej szybie są takie słowa nalepione i tak to widać potem na tej ścianie. Wszystko zależy od tego, jakie jest okno. Cały człowiek, według tej metafory, jakby koncentruje się niejako w ludzkim oku. Sposób patrzenia, jak zwierciadło, pokazuje stan duszy człowieka. To, jak człowiek patrzy, jak postrzega całe otoczenie, odzwierciedla to, kim jest ten człowiek, jaka jest jego dusza. To ze sobą jest powiązane. Spójrzmy na parę przykładów użycia tego obrazu w Starym Testamencie. Tak mówi Pan Bóg Izraela, Jeremiasza 24 rozdział, werset 5 i 6. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem. Oko z myślą o dobrem. Bóg mówi, że On spojrzy. I właśnie jest tutaj użyty ten sam obraz, że sposób patrzenia jakby wyraża to, kim jest ten, który patrzy. Sposób patrzenia jak gdyby jednocześnie mówi o tym, jakie jest nastawienie do tych, na których Bóg patrzy. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 9 wersecie, jest to fragment przykazania o tym, jak człowiek powinien postępować, jeśli chodzi o pożyczanie bratu w potrzebie. I Bóg mówi tak: strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. Chodziło o to, że co siódmy rok wszystkie długi trzeba było odpuścić. Jak właśnie był ten siódmy rok i teraz 6 lat tego, no to można było łatwo. To pożyczał, bo wiedział, że przez 6 lat może cisnąć, oddał. Ale jak się zbliżał siódmy rok, to już nie było co cisnąć. Jak się zbliżał, to już tylko był ten siódmy rok, to jakoś no pożyczyć, a jak nie odda? I będzie umorzenie wszystkich długów? I bacz, żebyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. Czyli żebyś nie patrzył takim okiem, które będzie świadczyło o zamknięciu twojego serca i ręki na twego brata. Jeszcze Księga Amosa 9:4. Tak, zwrócę moje oko na nich ku złemu, a nie ku dobremu. To też Bóg mówi. Mówi o sądzie, który się zbliżał. I że Bóg spojrzy w tym celu, żeby wymierzyć im sprawiedliwość, żeby ich osądzić, żeby ponieśli karę za swoje grzechy. To są przykłady tego, jak właśnie oko, sposób patrzenia wyraża stan duszy. Ta metafora, której użył Pan Jezus, zrozumiałe, że nie ma na myśli fizycznej choroby oka, ani fizycznego zdrowia oka. Ale tę chorobę oka traktuje jako symbol zła, który ma wpływ, który deprawuje człowieka. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, co mówi Pan Jezus, że jeżeli ktoś ma chory, wypaczony ogląd świata, patrzy w sposób wykrzywiony na ten świat, to szkodzi samemu sobie, bo zaciemnia własne życie i czyni je takim ponurym, takim nieciekawym. I teraz przez chwilę przyjrzyjmy się, co wypacza nasz ogląd spraw i ludzi, co sprawia, że mamy takie czasem złe spojrzenie. Po pierwsze, możemy w sposób niewłaściwy, chory, wykrzywiony patrzeć na ludzi, na sprawy, na nasze otoczenie z powodu nieufności. Nieufności wrodzonej albo nabytej przez wychowanie. Możemy po prostu nie mieć zdrowego oglądu rzeczywistości. Bo są ludzie, którzy są nieufni, dlatego że tacy się urodzili. Mają to w naturze. Tak jak wędkarz stoi nad wodą i próbuje złowić rybę i niektóre ryby mu cały czas się tam czepiają na haczyk, bo są, chciałoby się powiedzieć, wręcz głupie, jakieś tam uklejki. Ale są takie ryby, co on tam stoi, jak on by chciał złapać taką rybkę, ale one są bardzo nieufne i trzeba się bardzo gimnastykować, i żeby złapać taką rybę, to nie jest wcale takie proste. Wiem, o czym mówię, bo próbowałem nieraz już wędkowania. I nawet na ostatnich czasach się nakwitłem nad wodą i z niewielkim skutkiem, bo to nie było takie proste. Tak też jest z ludźmi. Jedni są bardzo ufni, żeby nie powiedzieć naiwni jak dzieci. Wszystko biorą, z otwartością podchodzą. Niektórzy natomiast z urodzenia są bardzo nieufni i ostrożni. I jeżeli ktoś ma taką nieufność wrodzoną czy nabytą, nieufność, no to przez to jego sposób patrzenia na otoczenie będzie jakoś tam wykrzywiony. Ktoś może być nieufny z powodu procesu wychowawczego. Na przykład wyrastał w środowisku kobiecym, babcia, mama i też tam jeszcze ciocia, nie? Na przykład w takim przekonaniu, że faceci są B, że każdy facet to świnia na przykład, nie? I ta mamusia, i ta babcia, i ciocia tak to powtarzały i dziewczynka wyrastała. I jak patrzy teraz na facetów? Patrzy nieufnie, patrzy w sposób wykrzywiony. Może też być czasem i też osobista, taka przemyślana, świadoma rzeczy nieufność. Jak to napisał Wiesław Myśliwski w traktacie o łuskaniu fasoli, bo nieufność wobec ludzi była moim murem obronnym, który sobie postawiłem. Czyli zdecydował, że nie będzie ufał ludziom, że będzie nieufny po prostu z zasady, będzie nieufny. Cokolwiek inni ludzie będą mówić, to będzie miał do tego dystans, nie będzie ufał i to jest dla niego jakiś tam mur obronny. Nieufność może bardzo zaważyć na naszym sposobie patrzenia na świat. Ktoś przychodzi, mówi coś do nas, czy czegoś od nas oczekuje, czy nam coś proponuje, a my na to patrzymy w sposób chory, wykrzywiony. Przez to, że jesteśmy nieufni. Nasz sposób patrzenia, nasz wzrok, nasze oko może być też chore z powodu grzechu. Z powodu grzechu. W ogólności, no i w szczególności. Bo grzech, ogólnie mówimy o grzechu, ale te grzechy mają też swoje konkretne oblicza. Słowo Boże mówi, jeśli ktoś inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spiranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa złośliwe, podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy. Tu jest ta myśl, jak grzech może wykrzywiać, jak może spaczać człowiekowi umysł, jak może powodować to, że ogląd spraw będzie niewłaściwy, wykrzywiony. I tak w szczególności weźmy na przykład zazdrość. Jeśli człowiek jest zazdrosny, ma tę słabość do tego, żeby zazdrościć, zazdrości tego i tamtego, wszystkiego ludziom zazdrości, to jak będzie patrzeć na innych? Zobaczę, że ty w nowym futrze przyszłaś na nabożeństwo. To jak ja spojrzę na to nowe futro? Już, bo zazdrość. Zobaczę, że podjechałeś nowym samochodem. Dowiem się, że ci się bardzo powiodło, a mam to chore spojrzenie, to nie ucieszę się z tego. To nie podziękuję Bogu za to, tylko opatrzę to jakimś komentarzem, krzywo spojrzę, jakiś grymas na twarzy się pojawi i tak dalej. Bo zazdrość wykrzywia obraz innych ludzi. Oni w rzeczywistości mogą być całkowicie normalni i wszystko jak trzeba, ale jak patrzę przez zazdrość, to nie widzę ich normalnych, tylko widzę, tam dopatruję się jakiegoś drugiego dna, dopatruję się czegoś złego w tym. Tak samo zarozumiałość, wyniosłość ducha wykrzywia nam obraz innych ludzi. Gdy patrzę okiem zarozumiałym na innych, to nie potrafię docenić tego, co zrobili, nie potrafię się ucieszyć z tego, co zrobili, nie potrafię uszanować tego, co zrobili, tylko patrzę z wyniosłością. Wszystko, co inni zrobią, jest do niczego, bo ja jestem najlepszy, bo ja najlepiej wiem wszystko, bo ja jestem najmądrzejszy, bo oni są głupi, bo oni są tacy i tacy i tacy. Pycha, zarozumiałość wykrzywia obraz rzeczywistości i sprawia, że nie widzę jej tak, jak należy. Również wszelkiego rodzaju podejrzliwość powoduje, że nie widzę innych tak, jak powinienem. Gdy człowiek się kieruje taką podejrzliwością, to nawet jeżeli człowiek, z którym mamy do czynienia, jest w porządku, to my nie przyjmiemy tego prostolinijnie, że takim, jakim on jest, tylko zawsze będziemy się dopatrywać czegoś niewłaściwego. Więc grzech ogólnie wypacza nam sposób patrzenia, powoduje, że nasz wzrok jest chory, że źle oceniamy, niewłaściwie oceniamy, zazdrościmy, wynosimy się nad innych, podejrzewamy rozmaite rzeczy niestworzone w życiu innych ludzi, w postawach innych ludzi. Słowo Boże mówi, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Człowiek, który jest czysty, człowiek, który ma zdrowy wzrok, człowiek taki patrzy i ocenia rzeczywistość taką, jaką ona jest. Ale ktoś, kto jest niewierzący, jest pokalany, to jego umysł, jego sumienie, wszystko jest jakieś zabrudzone i on na wszystko patrzy przez pryzmat tego, co jest w jego duszy. To jego oko jest chore. On zawsze coś zobaczy złego. Zawsze zobaczy, coś tam wymyślić, z czegoś się domyśli, coś tam podejrzewa. Także uprzedzenia mogą powodować to, że nie patrzymy na ludzi w sposób zdrowy i prawidłowy. Możemy uprzedzić się do kogoś czy do czegoś w wyniku swoich własnych doświadczeń przykrych, jakichś tam złych. I to powoduje, że teraz już, ponieważ mam jakieś doświadczenie, ktoś mnie kiedyś okłamał, ktoś mnie kiedyś wyprowadził w maliny, ktoś mnie kiedyś zranił czy tam coś, to ja teraz żyję takim uprzedzeniem. Już jestem uprzedzony do ludzi, jestem uprzedzony do mężczyzn, do kobiet, jestem uprzedzony do blondynów na przykład, albo jestem uprzedzony do murzynów, albo uprzedzony jestem, powiedzmy, do lekarzy, czy tam do prawników jestem uprzedzony i już to powoduje, że już nie patrzę w prawidłowy sposób. Mogę być uprzedzony za sprawą obmowy, plotkarstwa, kierowania się fałszywym świadectwem. Posłuchałem, że o Darku ktoś coś mówił na przykład, nie? I tak nagadali mi tam o tym, o, że Darek jest taki i taki i taki. I ja się spotykam z nim i co, patrzę na niego zdrowym wzrokiem? Nie, mam wzrok chory z powodu tego, że ktoś mnie uprzedził. Uważaj tam na tego Darka na przykład, nie? Uważajcie tam na tego Biernackiego, tam. Uważajcie, nie? No i przychodzicie i już uważacie? Już czujność wzmożona, już tak ładnie sobie próbuję tu coś powiedzieć, ale ciekawe, jaki on tam jest naprawdę. No i już, no bo ktoś wcześniej usłużył w cudzysłowie wam tym, że was uprzedził do mnie. Uprzedzenia bardzo wykrzywiają obraz rzeczywistości. Jeśli mamy jakieś różne uprzedzenia w sercu, to nie będziemy w sposób zdrowy, prawidłowy patrzeć na otoczenie. Można by jeszcze tutaj mówić, że czasem takie chore spojrzenie wynika z urojeń rozmaitych, ale to już bardziej jest związane z jakąś tam chyba chorobą duszy, że człowiek żyje jakimiś urojeniami, wszystko widzi tam jakaś teoria spiskowa, że ktoś za nim chodzi, że ktoś go tam... Kiedyś do mnie przyszedł w Gorzowie taki gość z taką teczką dokumentów i zaczął mi opowiadać, prosić, żebym ja mu pomógł, ponieważ jego sąsiad przez kanały wentylacyjne zapuszcza mu w nocy jakieś gazy trujące, otumaniające go i on ma takie rozmaite potem zwidy i tak dalej. I on to już robi od wielu miesięcy, on już pisał w tej sprawie wszędzie, nawet do premiera i tak dalej. Nikt go nie chce poratować, a żebym ja go poratował. On i patrzy na tego sąsiada jak na przestępcę wielkiego, który chce go w końcu zabić. No i co z takim zrobisz? Urojenia rozmaite. No o urojeniach nie chcę za dużo mówić, bo to szkoda czasu. W każdym razie złe oko zły sposób patrzenia bardzo negatywnie wpływa i szkodzi nam samym. My sami ponosimy szkodę, jeśli tak sobie dopuścimy, takie właśnie się zgodzimy z tym, że będziemy tak w sposób krzywy patrzeć na innych. Po pierwsze, taki sposób patrzenia zakłóca naszą własną wewnętrzną równowagę. No jeżeli tak patrzę na świat, zazdroszczę innym, zawistnym okiem patrzę na czyjeś szczęście, zamykam swoje serce w obliczu potrzeb drugiego człowieka, to staję się najbardziej żałosnym człowiekiem na świecie. Z tymi swoimi racjami, z swoją prawdą odkrytą, bo inni to oczywiście nie wiedzą, inni są naiwni, inni myślą i tak dalej, że jest inaczej, ale ja wiem, jaki on jest, ja znam prawdę, ja wiem. I pełen takich napięć wewnętrznych, takiej niechęci do świata, no samego siebie maltretuję. Tępym narzędziem zażynam własną duszę. To po prostu jest straszne. Człowiek taki zaczyna być pełen goryczy, niechęci, brakuje mu radości, wewnętrznego pokoju. No nikt, kto krzywym okiem, chorym okiem, ciemnym okiem patrzy na otoczenie, nie jest szczęśliwy. Sam nie jest szczęśliwy. To jest po pierwsze. Po drugie, w wyniku takiego złego patrzenia, złego oka, którym patrzymy na ludzi, zamierają nasze relacje z innymi ludźmi. Zabijamy te relacje. No bo przecież na człowieka nieżyczliwego wszyscy ostatecznie patrzą z niechęcią. Jeżeli nie widzicie we mnie żadnej życzliwości, pozytywnego nastawienia i tak dalej, tylko cały czas krytykę widzicie, jaką mam gorycz, wylewa się ze mnie ta gorycz, jest to moja frustracja już i tak dalej, no to nie chcecie ze mną mieć do czynienia na dłuższą metę. Ktoś powiedział, że miłosierdzie zakrywa mnóstwo grzechów, to Słowo Boże mówi, a nieżyczliwość przekreśla wiele zalet. Jak jestem nieżyczliwie nastawiony do otoczenia, to choćby już nie wiem, jak ładnie zagrał, to ja zawsze tam zobaczę, że tuś tam nie, nawet się nie znam, ale już powiem, że nie tak. Choćbyś nie wiem, jak ładnie się ubrała, to ja tam zawsze znajdę coś, że kolor niedobrany jest jakiś taki. Choćbyś nie wiem, jak ładnie zaśpiewała, to ja powiem, że to fałszuje, nieczysto śpiewa. Nie? I tak dalej. I co? I w ten sposób niszczę relacje z innymi ludźmi. Nie ma relacji. Bo człowiek może mieć wiele wad, ale zawsze znajdą się tacy, którzy będą go kochać. Wada nie przeszkadza, żeby innych kochać. Natomiast od chciwca, człowieka nieżyczliwego, choćby miał wiele zalet, ludzie się będą odwracać. Idź se ty z twoją doskonałością, z twoją mądrością, z tym wszystkim. Nie chcę mieć z tobą za wiele do czynienia. Więc gdy ktoś pozwala, żeby patrzeć takim złym wzrokiem na innych i to je objawia, no to powoduje do tego, że powoduje to zamieranie współżycia z innymi. Staje się gdzieś tam takim samotnikiem. Mało tego, to w końcu prowadzi do braku społeczności z Bogiem. Bo nikt nie jest tak życzliwy jak Bóg. Bóg jest wspaniałomyślny, Bóg jest życzliwy, Bóg patrzy na nas dobrym wzrokiem. Jeśli my chcemy być blisko Boga, w towarzystwie Boga, no to się na dłuższą metę tak nie da. Bóg mówi, ja go kocham, a ja, ale mi się nie podoba to, a zobacz, jak on to zrobił. Jak można długo wytrzymać społeczności dwojga ludzi, gdy wartości, gdy zasady u jednego i drugiego są diametralnie różne? No się nie da tak. Tego mówimy, że małżeństwa powinny się kojarzyć, pobierać tak, żeby obydwoje byli wierzący. Bo jak jedno jest wierzące, drugie niewierzące, to na dłuższą metę się nie da. Jedno to ma zawartość, drugie ma taką wartość. Jest ciężko wtedy. Nie może być mowy o przyjaźni z Bogiem, gdy człowiek patrzy złym okiem na innych ludzi. Nie będzie przyjaźni z Bogiem, bo Bóg patrzy życzliwie. I tylko ci przy Bogu się dobrze czują, którzy też patrzą życzliwie, którzy zdrowym okiem patrzą na innych, dobrym okiem patrzą na innych. Jak tak nie jest, no to wtedy jest jakieś napięcie. Kiedyś w jednym kazaniu próbowałem wspomnieć o tym, że Judasz odszedł od Jezusa, zdradził Jezusa, sprzedał go za te 30 srebrników, bo widział, że jego sposób myślenia nie pasuje do sposobu myślenia Jezusa. Judasz się złościł bardzo, że kobieta taki drogocenny olejek wylała, a Jezus mówi: ja się bardzo cieszę, że ona go wylała. Ja to po prostu będziemy, jak kiedykolwiek będzie Ewangelia głoszona, nawet w środę 23 lutego w Gdańsku, w Oliwie będzie wspomniana ta kobieta. Zawsze będą ją wspominać, to co ona zrobiła. A Judaszowi kul chodzi. On patrzył złym wzrokiem, nieżyczliwym wzrokiem. Ona zrobiła coś pięknego, a on ją skrytykował. Więc słuchajcie, sposób patrzenia, to jak patrzę na innych ludzi, na ich zachowanie, na ich postawy, na ich przeszłość, na ich teraźniejszość, to jak patrzę na różne sprawy, różne zjawiska, decyduje o tym w końcu, w jaką stronę się zmienia moje życie. Trzeba zadbać o to, mówi Pan Jezus w tym fragmencie kazania na górze, o zdrowy sposób patrzenia. Jeśli widzę, że moje oko jest chore, jest jakieś ciemne, niewiele światła dociera, jakoś ponuro w moim życiu jest, to trzeba coś zrobić ze sposobem patrzenia. Trzeba dążyć do uzdrowienia swojego sposobu patrzenia. No i oczywiście tutaj nie powiem niczego nowego, że wszystko się zaczyna od pokuty, od wyznania tego grzechu. Panie, uzdrów mój wzrok. Panie, ja jestem chory. Ja patrzę na ludzi i zawsze widzę jakąś dziurę. Zawsze widzę jakieś niewłaściwe, zawsze jakieś wady tylko mnie wyważą. W każdym widzę wady. Ja jestem zmęczony tym. Panie, ciężko mi jest. Uzdrów mój wzrok. Słowo Boże mówi, że jak ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Więc i sposób patrzenia. I zostaje uzdrowiony. Przedtem widziałem same wady. Teraz zaczynam dostrzegać pozytywne strony. Kiedyś nie mogłem znieść tego czy tamtego. Teraz to nie jest dla mnie żadnym problemem. Słowo Boże mówi, że Bóg rozlał w naszych sercach miłość Chrystusową. A jak miłość, jak serce jest wypełnione miłością, to nie jest problem, że ktoś tak czy siak się zachował. To wtedy to mnie tak nie boli. Ja patrzę przez miłość. Zakładam te okulary miłości. Świadomie zakładam okulary miłości, bo mówiliśmy, że miłość, ta Boża miłość, to nie jest miłość oparta o uczucia. Nie jest to miłość uwarunkowana, tylko to jest świadome, rozmyślne postanowienie, decyzja, że będę miłował. Bóg daje mi paliwo do tej miłości i rozlewa tę miłość w moim sercu i ja mogę patrzeć na ludzi w sposób życzliwy, nawet jak na mnie krzywo patrzą, nawet jak mnie obgadali nie wiadomo jak, to jak się spotkam, to nie będę chodził z gulą, to nie będę się złościł, tylko powiem, nawet nic nie powiem, przywitam się i po prostu przejdę do porządku nad tym, co tam gdzieś słyszałem, że on nie powiedział. A co to za problem? Nie dopuszczę do mojego serca tej choroby. Nie pozwolę na to, żeby moje oko teraz było chore, krzywe, żebym patrzył i ty mnie tak obgadałeś. No to też ładna z ciebie siostra, rzeczywiście. Ja tak nie dopuszczę tego do duszy, tylko będę patrzył pozytywnie. Bo miłość, jak czytamy w 1 Koryntian 13 rozdziale, nie zazdrości na przykład. Nie, miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, czyli nie jest wyniosła, nie wynosi się. Znaczy, innych traktuje na równi, a nawet zawyższych od siebie. Miłość nie myśli nic złego, tam czytamy. Nie myśli nic złego. Czyli gdy patrzy na innych ludzi, patrzy na to, co się dzieje wokoło, nie towarzyszy temu zła myśl, podejrzenie, uprzedzenie jakieś, tylko prostolinijnie patrzę. Więc dlatego, moi kochani, Pan Jezus przestrzega bardzo przed tą nieżyczliwością, przed takim nieżyczliwym patrzeniem, mówiąc: jeśli więc światło w tobie ciemnością jest, ciemność jakaż? Jakaż będzie ciemność, jeżeli to, co ma naprawdę dopuścić światło do twojego serca, bo właśnie patrzenie, to okno duszy, okno ludzkiego ciała jest po to, żeby właśnie wpuszczać światło, Jeśli to, co normalnie ma służyć za źródło światła, jest już ciemne, jest przyćmione tym chorym, złym patrzeniem, złymi myślami, to jakaż to ciemność w życiu człowieka. Jakaż ciemność ogarnia ludzką duszę, jak beznadziejnie wszystko zaczyna wyglądać. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, ta sama nauka, te same słowa są oddane następujące, 34 werset 11 rozdziału. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swym blaskiem. Przyjmijmy te słowa Pana Jezusa dobrym sercem. Zwróćmy uwagę na to, żeby wystrzegać się patrzenia na innych tym chorym okiem, chorym wzrokiem. Gdy myślimy o innych, patrzymy na innych, rozmawiamy o innych, żeby temu nie towarzyszyło coś, co zaciemnia ten obraz. Niech to dzisiejsze Słowo Boże wezwie nas do tego, byśmy byli wspaniałomyślni dla innych. Wspaniałomyślni. Wspaniałomyślni w tym sensie, że nie tylko nie wyolbrzymiamy czyichś tam wad i win, ale je świadomie pomniejszamy, bagatelizujemy. Pomijamy i dopatrujemy się w innych rzeczy dobrych, rzeczy właściwych. A jeśli nawet trudno się czegoś dobrego dopatrzeć, to przykrywamy to miłością, wspaniałomyślnością, bo Bóg jest taki, bo Bóg jest miłosierny, łaskawy, wspaniałomyślny i my też możemy tacy być. I wtedy w naszej duszy jest wiele światła. Są ludzie, którzy w sposób taki naturalny bardziej dostrzegają różne negatywne rzeczy. Innym Bóg okazał łaskę, że jakby nie dostrzegają pewnych rzeczy negatywnych i się cieszą od razu. Ci pierwsi muszą być bardziej czujni i ta nauka dzisiaj szczególnie takich osób dotyczy. Inni z kolei powinni dbać o to, żeby nikt im nie zacienił tego obrazu, żeby im nikt nie wykrzywił tego sposobu patrzenia, żeby tego okna ich duszy nikt nie zamazał, nie zastawił jakimiś, nie powykrzywiał, tylko żeby to światło, które mają w duszy, które dociera do ich duszy przez ich sposób patrzenia, no pozostało jasne. Powstańmy i odnieśmy się też w naszych modlitwach do Słowa Bożego.